Anna Trojanowska. Smak dymu. Wydawnictwo Zysk i Spółka.
Mam pytanie dotyczące tym razem nie tyle mikstur farmaceutycznych, ale jak pani poznała recepturę na napisanie powieści? Te powieści są obszerne, z takim dużym tłem historycznym, z mnogością detali właśnie dotyczących życia codziennego. Skąd pojawiła się u pani ta umiejętność tworzenia takich obszernych fabuł?
No ja sobie obiecałam, że już takich nie będę pisała, a jakoś mi to nie wychodzi i coraz bardziej mi się to rozbudowuje. No nie wiem, może właśnie zawsze czytałam i chyba to jest najlepsze jakieś zdobywanie jakiejś umiejętności. Uważna lektura, no jakichś takich głównie klasycznych, chociaż teraz jest też wiele świetnych powieści, ale zaczynałam od tego okresu, czyli jakieś XIX-wieczne, czy z przełomu XIX-XX wieku. Przebrnęłam przez takie właśnie fantastyczną Czarodziejską Górę, czy Sagerodu Forsythów Galsworthy'ego i przez jakiś czas, głównie na studiach właśnie, no to był taki dla mnie taka odskocznia od tej rzeczywistości ciężkich laboratoriów i tutaj jakieś poszukiwałam takiego no, uspokojenia, wyciszenia. Te powieści mi dużo dały, a dodatkowo właśnie chyba załapałam jakiegoś takiego bakcyla i w końcu odważyłam się sama coś napisać. Polecam Smak dymu na antenie Radia Poznań. Anna Trojanowska.
Czyta Anna Jaworska. Rok 1916. Marzec wlókł się w nieskończoność. Jakby to nie było 31 dni, ale 3 razy po 31 albo i więcej. Chłód nie odpuszczał. Zima osiedliła się w Warszawie razem z okupantem na stałe. Na ulicach pachniało wilgotnymi, wełnianymi ubraniami, zmarzniętymi ludźmi i biedą. Wszystko zmieniało się na gorsze. Ogłaszano wciąż nowe podatki, akcyzy, zakazy i rekwizycje. Zaraz po wkroczeniu okupantów do Warszawy, w sierpniu, rozpoczęto rekwizycje samochodów, metali, mosiężne klamki zabrano ze wszystkich warszawskich mieszkań, skór, futer, wełny, bawełny, chemikaliów, zboża i mąki. Wyspecjalizowane berlińskie firmy przy pomocy spekulantów wywoziły do Niemiec wszystko, co się dało. W październiku wprowadzono monopol na sprzedaż mąki i chleba, węgla, a później mięsa, tytoniu i cukru, co oznaczało zakaz wolnego obrotu tymi towarami. Mąka, chleb i cukier od tej pory były dostępne na karty żywieniowe. Wprowadzono podatek od nieruchomości, potem lokalowy, przemysłowy i handlowy. Warszawa musiała utrzymywać okupantów i dostarczać robotników do prac przymusowych. Zaciągała pożyczki i ubożała. W miejsce małych sklepików powstawały lombardy. Eleganckie sklepy kurczyły się i wystawiały towary coraz mniej eleganckie, drugiej kategorii, pochodzące z lamusów i zapomnianych magazynów. A i tak wielu osób nie było na nie stać. Takie czasy, nawet zegary przestawiono. Wszystko się zmienia, starając się przetrzymać te uciążliwości, bo przecież to nie może trwać wiecznie. Marzec 1916 roku był jeszcze gorszy. Brakowało opału i nafty. Mieszkania były niedogrzane, a ludzie przemarznięci i głodni. Tymczasem okupanci rekwirowali zapasy cukru, fasoli, tłuszcze i mydło. Agata pomstowała, że nie ma co do garnka włożyć. To co ma być na jutro na obiad, przepani? Kartofli nie ma nawet na lekarstwo, kasza się skończyła. Chyba znowu pasternak będzie albo kapusta? A panienki bardzo nie lubią pasternaku i pan też niezadowolony, powiedziała wychodząc ze spiżarni. Lea przysiadła przy kuchennym stole. Znała biedę. W jej rodzinnym domu różnie bywało, ale głodna nigdy nie chodziła i nie chciała, żeby jej dzieci poznały to uczucie, kiedy nie myśli się o niczym innym, tylko o jedzeniu, o kawałku chleba, nawet suchego, albo o byle jakim kartoflu. Przy piwnej tak źle jeszcze nie było, ale na ulicach ludzie słabli z niedożywienia i zdarzało się, że przyprowadzano do apteki jakiegoś nieszczęśnika, ledwo trzymającego się na nogach. Lea miała dla nich trochę kawy, kawałek cukru, jak dla świerszczy ukrytych za kominem, ale niekiedy to nie wystarczało i trzeba było wzywać pogotowie. W spiżarni, której Agata strzegła jak sejfu z kosztownościami, była i słonina, i kiełbasa, kapusta, marchew, jabłka i olej. Nie było więc tak źle, tylko z pieczywem zrobił się problem. W marcu kolejny raz zmniejszono racje żywnościowe chleba i mąki. A kartofli, które do niedawna można było kupić na ulicy prosto z piecyków, w ogóle zabrakło. Komitet Obywatelski próbował ratować sytuację, wypiekając chleb razowy z dodatkiem grochu czy peluszki. Dawniej takie pieczywo uznano by za oszukane, teraz z braku innego zadowalano się i takim. Ale od tego chleba dzieci bolał brzuch. Frusia oczywiście się rozchorowała, a Nina nie chciała go jeść. Wincent się tym nie przejmował. Niech jedzą kluski albo kaszę. Odparł i uciął dyskusję. Nie dostrzegał problemu. Miał inne, poważniejsze sprawy na głowie. Fabryka wciąż spędzała mu sen z powiek, ale miał też znajomy lokalik, w którym zajadał pasztety, cynadry i rybki, gdy domowe obiady wyglądały zbyt mizernie.